Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj porozmawiamy o seniorach. Jest ich coraz więcej. Przewiduje się, że za 11 lat w Białymstoku będzie około 100 tysięcy emerytów. To 1/3 mieszkańców. Czy jesteśmy na to przygotowani? Czy wiemy, jakie problemy nas czekają? Czy orientujemy się też, czego oczekują od nas seniorzy? Sama emerytura bowiem chyba nie wystarczy. Do seniorskiego tsunami w Polsce, na Podlasiu i w Białymstoku muszą przygotować się nie tylko ZUS, Służba Zdrowia i ośrodki pomocy społecznej, ale także instytucje kultury, uczelnie wyższe, banki, turystyka oraz rehabilitacja. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu Jolanta Wołągiewicz, Podlaska Rada Seniorów i Stowarzyszenie Szukamy Polski oraz doktor nauk o polityce publicznej Andrzej Klimczuk. Witam Państwa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To co, jesteśmy przygotowani na to emeryckie, seniorskie tsunami, jak pani to ocenia?
No chyba jeszcze nie. Chyba jeszcze nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, że to faktycznie będzie bardzo duża część naszego społeczeństwa i że seniorzy mają nie tylko potrzeby, ale także mają ogromny potencjał, który można wykorzystać. Ciągle myśli się o seniorach jako o osobach, które potrzebują pomocy, które potrzebują oferty edukacyjnej i owszem, tak jest, ale
nie myśli się o seniorach na przykład, że to będzie dobra grupa inwestorów, bo przecież dysponuje stabilnymi dochodami, ma dosyć ograniczone potrzeby i te pieniądze też na przykład będzie można wykorzystać.
Też, ale także mają swój potencjał, swój bagaż doświadczeń, swoją wiedzę, którą się mogą dzielić, którą mogą wykorzystać chociażby do tego, żeby aktywizować grupy seniorów, prawda? Niekoniecznie...
Czyli wzajemnie sobie
wzajemnie,
pomagać.
Ale także i przekazywać tą wiedzę młodym.
No kiedyś postulowałem, żeby teraz, jak na uczelniach wyższych będziemy mieli ten niż demograficzny, już go mamy w rzeczywistości, żeby naukowców wykorzystać w pełni, to umożliwić właśnie seniorom, osobom po 40, 50, 60 możliwość studiowania, żeby doskonalili swoje kwalifikacje i niekoniecznie szli od razu na emeryturę, jak osiągną wiek emerytalny.
Takie możliwości już są. Są uniwersytety trzeciego wieku, jest Uniwersytet Aktywnego Seniora, czyli te swoje...
Studia, to takie po mojemu.
Ale jakie ważne.
Ja wiem, że ważne. No właśnie, czego oczekują seniorzy? Na co mogą liczyć? Co możemy seniorom zaoferować? No na przykład w Białymstoku, na Podlasiu.
Znaczy ja chyba jeszcze wrócę do jakby pierwszej rundy redaktora wypowiedzi, bo muszę trochę oponować co do języka, którego się często używa w odniesieniu do starzenia
zbyt
się
zbyt agresywny, zbyt
ludności.
Pesymistyczny?
Tak, ale mało tego, jest to język dyskryminujący na tę sprawę.
Prawda.
I nie chodzi tylko o zwrot, czy jakiś tsunami,
ale ja mówię to
bomba
w stosunku do
tak
siebie
dalej.
Również.
To nie zmienia faktu, że jest to język apokaliptyczny. Natomiast czy pan czuje, że nadchodzi koniec świata? Bo ja osobiście nie, a już się trochę tą tematyką zajmuję.
No ale jak się weźmie gazety i się czyta, że nie będzie na emeryturę, że tamto, siamto i owamto, no to człowiek ma takie wrażenie, że staje się balastem.
Czy na pewno,
społecznym.
Czy na pewno pan tak myśli, że większość osób w ogóle myśli na te tematy tak naprawdę na co dzień?
No większość nie, ale skoro ta 1/3 będzie tą większością w Białymstoku, to siłą rzeczy będzie musiała myśleć.
Może inaczej. Horyzont myślenia większości z nas tak naprawdę się kończy na okresie jakichś 5-10 lat, co jest takim zjawiskiem psychologicznym. Więc mówienie o tym, że tutaj duża część ludzi się boi, że coś tutaj nadejdzie, się stanie i tak dalej, jest kompletnym nieporozumieniem. Większość z nas, tak na dobrą sprawę, nie myśli w takim horyzoncie czasowym, długim, terminowym w ogóle. To nie jest społeczeństwo chińskie czy japońskie, gdzie ludzie myślą w horyzoncie długoterminowym. Stąd też to, co demografowie szczególnie podkreślają, my się raczej powinniśmy zastanawiać na pozytywnych aspektach, a nie na tym, że tutaj jakiś koniec nadejdzie. Poza tym my jako przeciętni obywatele nie oszukujmy się na zmiany takie jak system emerytalny czy rentowy, nasz wpływ jest naprawdę minimalny. Od tego akurat mamy polityków, których wybraliśmy w wyborach. I tutaj pytanie brzmi, na ile oni są światli, tak?
No i na ile są świadomi problemu.
No i na ile są świadomi problemu. Na tyle, na ile ja się zajmuję tym tematyką starzenia się od lat, mam wrażenie, że nic się nie zmieniło. a być może nawet zmierzamy ku gorszemu, jeżeli chodzi o świadomość polityków, czy w ogóle zmiany demograficzne są w stanie jakoś regulować, zmieniać, czy coś z tym robić.
No ale czy to oznacza, że no, zmienimy język, będziemy bardziej optymistyczni, że no, wydłużymy nasze horyzonty, to mamy nie rozmawiać o problemach seniorów?
Inaczej. Nie nazywałbym tego problemami, ponieważ ten zwrot też w polityce społecznej też eliminujemy. Tak, jest to problematyczne. Też inny zwrot, który czasami się pojawia, to jest kwestia społeczna. Tego też już za bardzo nie stosujemy, natomiast nazywamy to wyzwaniami. Bo to są w gruncie rzeczy wyzwania, a jeżeli nazwiemy to w ten sposób, to oznacza, że możemy zaproponować pewne rozwiązania, które być może będą racjonalne. Tak?
Do rozwiązań to będziemy przechodzili w drugiej części naszej rozmowy. Na razie spróbujmy owe kwestie nazwać. To znaczy określić skalę problemu, określić zjawisko.
Wyzwanie, nie problemu. Jeszcze raz.
Dobrze. To jaka jest skala tego wyzwania seniorskiego?
Skala jest taka, że ja bym w ogóle raczej kierował dyskusję na skalę województwa, a nie na skalę miasta, ponieważ na poziomie miasta Białystok w zasadzie mamy niewiele danych tak naprawdę, na podstawie których możemy mówić. Więcej danych się zbiera na poziomie województwa. A więc skala jest w zasadzie taka, że jeżeli się człowiek przyjrzy prognozom demograficznym, to w 2050 około 40% mieszkańców województwa będzie po 60 roku życia. Tak? Czyli generalnie tłumacząc na ludzki, ja mam w tej chwili 35 lat, więc ja już będę należał do pokolenia, które będzie największym pokoleniem emerytów w tym kraju.
Czyli dysponując tą wiedzą, którą pan dysponuje, będzie pan już członkiem Podlaskiej Rady Seniorów.
O ile taki
byt
jeszcze będzie istniał, albo o ile nie przybierze innej formy. Tak? To jest, dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że z redaktora jeszcze wypowiedzi pierwszej ja bym jeszcze postulował jakby inną rzecz, czy oddzielenie. Czy mówimy o osobach starszych, które żyją aktualnie obecnie, czy o tych, które będą żyć kiedyś, tak? Ponieważ i stąd też ten nawiązywanie do języka. Ponieważ my delikatnie rzecz mówiąc, mówiąc o języku, także ta bomba, zegar i tak dalej, język dyskryminujący ma to do siebie, że ludzie myślą o osobach, które żyją tu i teraz. Tak naprawdę,
do siebie.
A tak naprawdę marginalizują siebie i dyskryminują siebie tylko za 20-30 lat. To nie jest też jakaś nowość, to co teraz panu mówię, bo o tym w gerontologii my już pisaliśmy dobre
13 lat. Czyli młodzi ludzie, jeśli się do tego języka przyzwyczają, to oznacza, że w przyszłości będą tak traktowani, jak oni teraz traktują seniorów.
Dokładnie do tego zmierzam. Tak? Czyli innymi słowy, odstąpienie od takiego stosowania takich bardzo pejoratywnych etykiet, tak, jest raczej zasadne tu i teraz, a nie kiedyś, ponieważ to my sami de facto siebie w przyszłości deprecjonujemy.
Czyli nie budujmy negatywnego obrazu, bo później będą nas młodzi w ten sposób traktowali. Tak. Raczej przyzwyczajajmy się do tego, że osoby w starszym wieku są, będzie ich coraz więcej i pytanie, na ile my się zmienimy.
Zatem tak, nie traktujmy tego jako problem, tylko jako rzeczywiście nasze dalsze losy.
Prawda? No to mamy na przykład, ja tu podałem specjalnie owych 11 lat i 1/3 mieszkańców Białegostoku to emeryci, bo te 11 lat można znakomicie wykorzystać do tego, żeby się przygotować, ale zatem, żeby się wiedzieć, do czego się przygotować, to czego oczekują seniorzy poza dobrą emeryturą?
No, dobra emerytura byłaby w ogóle ideałem, ponieważ byliby wtedy niezależni i mogliby robić to, co chcą, ale
pieniądze,
to nie o to chodzi.
To nie o to chodzi.
Te potrzeby są zróżnicowane w zależności od tego, gdzie mieszkają te osoby starsze, prawda? Inaczej to jest w mieście, inaczej to jest w małym ośrodku, a zupełnie inaczej jest to na wsi. I tak naprawdę,
na wsi jest najtragiczniej.
Naprawdę, to na wsi są najmniej rozpoznane te potrzeby, dlatego że tam mało kto dociera z jakimikolwiek pytaniami.
Badaniami.
My w stowarzyszeniu robiliśmy badania, które oczywiście nie są jakoś miarodajne zupełnie i kompletnie, ponieważ były robione na potrzeby naszych projektów i na potrzeby i w środowiskach, w których pracujemy.
Ale sygnalizują pewne
ale sygnalizują.
Sprawy.
Więc seniorzy nie są już w tej chwili zainteresowani tylko i wyłącznie tym, żeby mieć dobry dostęp do lekarza. Oczywiście tak, bo to jest bardzo ważne i zdrowie i wszyscy o tym wiedzą. Nie są do końca zainteresowani tylko i wyłącznie tym, żeby dostać ofertę edukacyjną czy jakichkolwiek aktywności, która by polegała na ruchu fizycznym, czy na pójściu do kina, czy przyjściu na jakiś wykład. Oni chcą coś robić. Oni nie chcą być tylko odbiorcami, ale także takimi w pełni świadomymi uczestnikami.
Tym bardziej, że mamy do czynienia w tym środowisku seniorskim już z sytuacją diametralnie inną niż
dokładnie
kilkadziesiąt lat temu, kiedy były wielopokoleniowe rodziny, kiedy wspólnie zamieszkiwaliśmy pod jednym dachem. To już to nie obowiązuje, to senevrati. Natomiast seniorzy również nie chcą być tylko i wyłącznie przywiązani do wnuków. Mogą
tak,
się nimi pochwalić i to uwielbiają.
Nie są przywiązani, ponieważ te wnuki są daleko bardzo często. Z prostej przyczyny.
Emigracja zrobiła swoje, między
tak,
innymi.
Tak, dokładnie.
I mobilność
ale
społeczna.
To, co jest takim największym problemem, który w naszych projektach i w naszych badaniach wychodziło, to jest potrzeba komunikacji.
Spotykania się,
owszem, ale przede wszystkim przepływu informacji. I takiego komunikowania się urząd senior, nie
czyli
wiem,
instytucje, ZUS, nie ZUS, to wszystko.
Tak, ale także i właśnie komunikowanie się z instytucjami, organizacjami, które jakieś oferty dla seniorów mają, czyli znalezienie tego wszystkiego. Mówi się o tym, że seniorzy są jakoś mało sprawni w sieci, w internecie, w komputerach. To już przestaje być prawdą. Tym bardziej, że ci, o których mówimy za 11 lat, to już nie będą ci
To już będą ci kciukowcy,
prawda?
Czyli idealnie posługujący się smartfonem,
dokładnie,
komputerem, narzędziami informatycznymi.
I wtedy budowanie jakiejkolwiek formuły na tą komunikację jest no niestety trochę spóźnione, prawda? To trzeba robić wcześniej. Poza tym, jeżeli w tej chwili włączamy młodych do tego, żeby myśleli o tych, czyli informujemy ich, zapraszamy do współpracy, myśleli o tych starszych osobach, to tak naprawdę uczymy ich tego, że oni też będą kiedyś starzy i będą się musieli przyzwyczaić do tego, że tą starość swoją muszą już w tej chwili zacząć formować. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne. Takie międzypokoleniowe działanie. Nie zamykanie seniorów, łamanie stereotypów.
Ja tutaj się muszę trochę odnieść chyba do tego wszystkiego, żeby
tak
trochę znowu trochę uporządkować rzeczy. Tak pierwszy komentarz to jest tak, że ja już bym z tym mityczną rodziną wielopokoleniową, to może byśmy już w ogóle do tego nie wracali, do tego sposobu myślenia. Bo mam zadziwiające wrażenie, że dużo osób chyba nie zdaje sobie sprawy, co to były te mityczne rodziny wielopokoleniowe, prawda? Ten stereotyp chyba pomija fakt, że ludzie mieszkali w tego naprawdę przeludnionych domach na wsi, tak? Ja nie wiem, czy ktoś z nas by chciał jeszcze wrócić tak naprawdę.
Do tej sytuacji.
Ja czasem też jadę do mojej babci na wakacje.
No tak, ale jednak
wakacje
saldo migracji jednak pokazuje wyraźnie, że jednak Białystok jest miastem napływowym, także nadal ludzie młodzi z okolicznych miejscowości nadal do Białegostoku napływają, chociażby właśnie dlatego, tak? Może to nie jest wyrażane
nie
to
ma,
sobie wprost.
Nie ma, nie bierzemy w rozważaniach pod uwagę rodziny wielopokoleniowej, tak, no chociaż byśmy chcieli, żeby to wrócić.
Możliwe, że mentalnie tak, część z osób przynajmniej, tak, część z obywateli. Być może.
Kolejne spostrzeżenie.
Kolejne spostrzeżenie jest tu, ja mam wrażenie, że znowu ten wątek emerytur wrócił w pewnym momencie, ale będę znowu pilnował języka, ponieważ my w Polsce mamy coś takiego jak polityka senioralna, przynajmniej oficjalnie, tak. A taki zwrot się pojawił, został wprowadzony przez ówczesne Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, teraz jest Ministerstwo dodatkowo Rodziny w tej nazwie. No i zwrot też się zmienił, bo już nie jest polityka senioralna w dokumencie, natomiast w programie jest to określone jako polityka wobec osób starszych. Więc trochę się nomenklatura się zmienia, natomiast
ale
powiedzmy wyzwania...
Zostaje.
No nie, wyzwania się nie zmieniają, prawda? Wyzwania nadal pozostają. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że warto podkreślić, że w obrębie tej polityki polityka emerytalna i rentalna nie jest uwzględniana, tak? Czyli de facto jest poza. Natomiast co wchodzi w obręb, to są kwestie zatrudnienia, tak, zdrowia, czasu wolnego, rekreacji, kultury, tak? No i zabezpieczenia społecznego w sensie pomoc społeczna, tak? Praca socjalna. I to
i kwestie dochodowe są nie brane pod uwagę.
Nie
to ministerstwo.
Nie tu, powiedzmy. Są brane pod uwagę gdzieś indziej, ale nie tu.
Tak.
I też nie wiem, czy ministerstwo, czy raczej ZUS, KRUS.
w tym kontekście. No właśnie, ale do tych kwestii emerytalno-rentowych również musimy powrócić ze względu na to, że próbujemy przebudowywać te różnorodne systemy i bardzo często w sposób agresywny pojawiają się owi seniorzy, bo no, młodym się mówi, że muszą utrzymać babcię i dziadka i że oni są kosztem.
Tak, i to jest straszne, dlatego że proszę sobie wyobrazić 60-letnią osobę, która jest do 60 roku sprawna, obsługuje komputer, podejmuje najtrudniejsze wyzwania zawodowe i raptem mówi się jej, ty jesteś senior.
No tak, skończyła na przykład kobieta 60 tak. lat, idzie na emeryturę.
Już na tę emeryturę.
Jeszcze niedawno pracodawca mówił...
Ja bez pani żyć nie mogę, prawda?
Nie, ja pani nie potrzebuję, bo mam znacznie młodszych pracowników taką możliwość zatrudnienia. Teraz mamy zupełnie inną sytuację. W związku z tym i wyzwania się zmieniały.
Tak, ale ja mówię o tej osobie, która jest aktywna do tego 60 roku życia i czuje się potrzebna w tej swojej pracy i raptem musi z tej pracy odejść, ponieważ jest to ten wiek, który tego wymaga. I to nie jest ta sama babcia, która kiedyś tam opiekowała się dziećmi, bo była w domu, bo wnuki się do niej woziło. To jest ciągle sprawna intelektualnie, fizycznie, psychicznie osoba, która ma zupełnie inne potrzeby niż te tradycyjne i takie stereotypowe babcie. Więc to łamanie stereotypów i mówienie o tym, że to nie są seniorzy, którzy potrzebują tylko pomocy, jest moim zdaniem bardzo ważne, bo to trzeba uświadomić, że to są ludzie, którzy mogą z siebie dalej coś dawać.
Ja muszę podkreślić jedną rzecz, jaką jest tak zwane przeciętne dalsze trwanie życia. Tak? I na ubiegły rok podkreślaliśmy, że w zasadzie dla mężczyzn zostaje jeszcze około 20, po przejściu na emeryturę, tak, w 65 roku życia, zostaje im jeszcze średnio około 20 lat życia. Tak? Dla kobiet, jeżeli przejdą w wieku 60 równo lat, ponieważ cofnięte reformę emerytalną, no to jest nadal 25 lat życia średnio. Co to oznacza? Że 25 lat masz ty się utrzymać w zasadzie za coś około...
Połowy ostatniej pensji, tak mniej więcej.
I znaczy ten dochód dysponowany też jest ciekawie liczony, bo w tej chwili niby tutaj w ostatnim właśnie sprawozdaniu wojewody tutaj wychodzi na to, że w województwie podlaskim dochód rozporządzalny to jest około 1500 zł dla emeryta na osobę, tak? A natomiast jak się odliczy wydatki, które wynoszą około 1000 zł, to zostaje niby 500. A z drobną poprawką, co też jest ciekawe, bo w tym raporcie wojewody jakoś nie zauważam tutaj logiczności do końca, a jeżeli jest emerytura rolnicza, to jest 1100 zł, tak? To nie nagle gdzieś te 400 zł różnicy się pojawia, nie wiadomo skąd. No i proszę sobie wyobrazić, że mamy pozostać z tym 100 zł coś w kieszeni, prawda? A moje pokolenie myślę, że będzie miało jeszcze ciekawiej, bo to też nie jest w zasadzie jakąś tajemnicą Poliszynela. A przewidywana emerytura to jest w zasadzie raczej emerytura minimalna dla nas wszystkich, czyli około 900 do 1100 zł powiedzmy, tak to jest szacowane. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że moje pokolenie się nie utrzyma na emeryturze, ale mieliśmy nie straszyć się przyszłością.
Stąd rusza ten program PPK, to odsyłamy poszczegóły do tegoż programu. My się skupiamy na razie na tej grupie mieszkańców województwa podlaskiego i Białegostoku, która ma już powyżej 60. I ta grupa no, musi się utrzymać, jak on powiedział, za niewielkie pieniądze i przeżyć ćwierć wieku. Jak to zrobić? I jakiego rodzaju metody zastosować, żeby tych ludzi wesprzeć? O tym za chwilę. Jak wykorzystać te 11-15 lat, żeby się dobrze przygotować do lepszej współpracy z seniorami? Jak wesprzeć seniorów, skoro już widzimy, że ta przeciętna emerytura nie będzie zbyt wysoka, nie będzie ta zastępowalność ostatniego wynagrodzenia będzie malała, a nie rosła, to na przykład, skoro mamy taką, a nie inną sytuację na rynku, czy pracodawcy już powinni poszukiwać i zmieniać oferty dla seniorów? No bo przecież skoro ktoś ma 60 parę lat, to nie oznacza, że musi codziennie 8 godzin pracować. Może przyjść do pracy na 4 godziny, służyć swoim doświadczeniem, służyć swoimi umiejętnościami. A takich ofert jakoś nie znajduje.
Nie, takich ofert niewiele jest. Poza tym nie musi chodzić do tej samej pracy. Może wykonywać zupełnie inne czynności, inne zawody, których życie go nauczyło. Czyli na przykład
Pani takie ogłoszenie o pracę? Zatrudnię seniora.
Prawdę mówiąc nie, ale też i nie szukałam. Ale dotarłoby to do mnie, gdybym coś takiego...
Podejrzewam, że w gazetkach senioralnych, bo ich coraz więcej pojawia się na rynku, to by było mocno wytłuszczone.
To kolejna sprawa, o której warto porozmawiać, gazetki senioralne. Nie ma takich gazetek senioralnych rzeczywiście dotyczących problemów, wyzwań, spraw seniorów i jakichś, nie wiem, ofert, pól zainteresowań i tak dalej, które są rzeczywiście robione z myślą o ich dobrze. Bardzo często są to jakieś twory, robione, bo mi się wydaje, że seniorzy właśnie tego potrzebują, więc ja tu im napiszę jakiś ciekawy artykuł.
Tak, i najczęściej z ofertami kompletu garnków za 12 tysięcy, albo materac do masażu za 15 tysięcy.
Tym bardziej, że taki punkt był między innymi poruszony i postawiony jako problem do rozwiązania w programie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Polityki Społecznej, przepraszam, w Białymstoku na lata 2016-2020, kiedy i to był jedyny dokument, który był wyprodukowany, że tak powiem, przy udziale seniorów i przy udziale osób tych, które są zainteresowane od tej praktycznej strony tematem, a nie tylko od strony urzędniczej. I w takich warsztatowych warunkach wypracowano między innymi zagadnienia, których to powinno dotyczyć. Między innymi takim zagadnieniem była komunikacja i tam właśnie padła ten problem, bo tak to jest nazwane w tym programie. Brak informacji takiej pisanej i brak gazetki dla seniorów. Rozwiązanie? Stworzyć taką. No a my jako Stowarzyszenie
Już
Szukamy Polski...
Nie,
nie, ale my jako Stowarzyszenie Szukamy Polski wydajemy takie oczywiście niedoskonały i nie na wszystkie tematy, z racji tej, że nie możemy tego zrobić, mając małe fundusze tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jakiś program napiszemy, ale bardzo często obcina się nam w projektach te pieniądze, mówiąc o tym, że to jest najmniej istotna część.
Ja może znowu wrócę do jakby uporządkowania dyskusji. Tak.
Czyli zachowa się pan jak Linneusz klasyczny.
Pojawiły się wypowiedzi redaktora H2 dwa wątki, mam wrażenie. Wątek pierwszy od końca, że tak powiem, policzę seniorzy na rynku pracy. Ja znowu wrócę do języka nie seniorzy i nie seniorki. Tylko dwie różne grupy. Jeszcze jakiś czas temu mieliśmy 45+, później 50+, i to są osoby tak zwane niemobilne, osoby w wieku produkcyjnym. One nadal są w wieku produkcyjnym do przejścia na emeryturę. Natomiast czym innym jest zatrudnienie już osób po emeryturze i to jest w ogóle inna historia, tak?
Natomiast i to jest ten wiek poprodukcyjny, z którym ja cały czas walczę.
No ale ten zwrot jest używany w statystyce publicznej i nic nie zachodzi raczej ku kierunku, że to się zmieniło, bo to też jest statystyka europejska. I do tych dwóch jakby kategorii są kierowane zupełnie inne działania. W dużym uproszczeniu na różnych poziomach organizacji gospodarki można wdrażać zarządzanie wiekiem tak zwane, przynajmniej tak to tłumaczono w Polsce. Czy innymi słowy na poziomie sektorów, tak na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw i poszczególnych organizacji czy działów, tak z organizacjami. Czyli dla przykładu można na przykład dla pracowników zaproponować przejście na inne stanowiska pracy, zaproponowanie nowych szkoleń, dokształcenie tak nowych zdolności. Obawiam się, że wkrótce to już nawet nie będą zdolności stricte cyfrowe, tylko raczej powiedzmy programistyczne też już być może, nie?
Współpracy ze sztuczną inteligencją.
Dajmy na to. Też może to być na przykład dostosowanie stanowiska pracy pod kątem ergonomicznym, te podobne rozwiązania, tak? Więc jakby od strony...
To w wieku przedemerytalnym. Natomiast jeśli przejdziemy za
tą... I w wieku poemerytalnym też.
Też i poemerytalnym. Ale no właśnie, można się też przygotować w odpowiedni sposób, myślę o pracodawcach, do tego, żeby się aktywniej na tym rynku senioralnym zachowywać.
Tak, znaczy jedna z dość ciekawych koncepcji tego typu, która się pojawia na rynku niemieckim, na przykład, gdzie osoby starsze, de facto już emeryci, którzy już przeszli na emeryturę, to pracownicy, nadal pracują tak naprawdę dla firmy albo jako konsultanci zewnętrzni, albo jako mentorzy czy doradcy, ale już poza być może podmiotem stricte i nadal doradzają dla pracowników czy załatwiają powiedzmy inne rzeczy, tak, bo jednak to doświadczenie nadal procentuje. Inny model, który też się w Europie upowszechnia i też Eurofund to od kilku lat bada i OECD, to jest tak zwane, to jest problem z tłumaczeniem na język polski, znowu to jest tak zwana przedsiębiorczość senioralna czy przedsiębiorczość seniorów. Znowu to bardzo dziwnie brzmi. A generalnie chodzi o zakładanie nowych podmiotów gospodarczych. Tylko trzeba zrozumieć, że to nie muszą być stricte podmioty w gospodarce rynkowej, komercyjnej, bo to może być też gospodarka społeczna, czyli znowu fundacje, stowarzyszenia.
Wolontariaty i tym podobne rzeczy, czyli współpraca.
Nie do końca znowu, tak, bo wolontariat oznacza pracę de facto bez świadczenia płacy. Tak? Natomiast to może być też normalnie
źródło dochodu,
tak. Nie oznacza, że jak ktoś pracuje w stowarzyszeniu czy fundacji, to nie musi za to pobierać płacy, tak. Może nadal zarabiać pieniądze płatne, tak.
Czyli tak w jakimś tam sektorze może być to wyspecjalizowana firma.
Ja myślę, że w Polsce akurat, bo też kilka lat temu takie badania robiłem dla Związku Rzemiosła, myślę, że jednak rzemiosło ma bardzo dużo ciekawych właśnie praktyk pod tym kątem, które mogą się niektórym ludziom wydawać dość tradycyjne i być może już przestarzałe, ale te praktyki na dobrą sprawę właśnie w krajach niemieckojęzycznych, mam tu na myśli szczególnie Niemcy, Austria i Szwajcaria, one nadal są kontynuowane, czyli mentoring powiedzmy, tak, czy coaching dla pracowników i to się jednak sprawdza, bo jednak te gospodarki tak jednak funkcjonują całkiem nieźle, mimo tego, że na przykład naciąga spowolnienie gospodarcze powiedzmy, tak.
To zostawmy już tę sprawę, jak jeszcze się przygotowywać, żeby móc sprawniej współpracować z tą powiększającą się grupą naszego społeczeństwa.
Jeszcze jeden wątek, który tu się właśnie pojawił wcześniej w wypowiedzi redaktora, to mam wrażenie, że jak my teraz tak tutaj za 10, czy możemy się przygotować na to, co będzie za 10 czy ileś tam lat, prawda? A coś bardzo ciekawe, bo ja podobne pytania tu słyszałem 15 lat temu i 10 lat temu i 5 lat temu.
Sam je zadaję
w tym samym miejscu.
Jest bardzo ciekawe, że cały czas
pytanie się powtarza, ale
tak,
nie ma
ale
dobrej
odpowiedzi. Ale mamy
taką
skłonność chyba jako jednostki ludzkie w ogóle do jakiejś ekstrapolacji. Tak? Ja muszę przypomnieć, że tak naprawdę dyskusje nad starzeniem się społeczeństwa to w Polsce już się pojawiły takie szersze już w latach 60-tych, 70-tych. I proszę zauważyć, że już minęło trochę lat, i nadal, mimo tego, że ale dyskurs się zmienia, tak, i ewoluuje, tak, i trochę jesteśmy już bardziej zaawansowani, to na dobrą sprawę, nie mamy na przykład w Polsce czegoś takiego jak ministerstwo zajmujące się stricte zmianą demograficzną.
No, będzie teraz pełnomocnik rządu do spraw
tak, słyszałem taką zapowiedź, nie wiem, co to oznacza w praktyce.
Ja się boję.
Nie wiem, więc jakby zobaczymy.
Zostawmy. W każdym razie około 2000 roku rozmawialiśmy między innymi o sprawach związanych z organizacją studiów, systemem edukacji. Już wówczas była znana taka przepowiednia wskazująca, że około 2020 roku liczba miejsc na studiach publicznych będzie równa liczbie maturzystów. Wszystko się sprawdziło, ale jeśli chodzi o zmiany w systemie edukacji, w systemie szkolnictwa wyższego, nic. No i wie pan, to dlatego
nie,
rozmawiamy,
nie
dlatego posługujemy się...
Albo niestety właśnie reformy są wdrażane.
No ale mogliśmy się przygotować...
akademickie jest dość mocno podzielone pod tym kątem.
Ja rozumiem, ale mogliśmy się przygotować i na przykład umożliwić studia właśnie większej grupie ludzi 45+, żeby zmieniali swoje umiejętności, swoją wiedzę, doskonalili i tak dalej i wykorzystali potencjał, którym dysponują
uczelnie
wyższe.
To nawet niekoniecznie potrzebne są studia. studia i uczelnie wyższe. Przy tych uczelniach wyższych można zrobić jakieś szkolenia, kursy, cokolwiek dającego jakiekolwiek kwalifikacje, bazę, prawda?
Znaczy, postulat kształcenia ustawicznego czy uczenia się jest. Przez całe życie, tak naprawdę sprawę, pojawia się przynajmniej od 98-99 roku z Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Do tej pory to jest nadal
Jak
aktualne.
I tak, dalej.
To się nie zmieniło, tak? To nadal jest i mamy też wskaźniki, które teoretycznie są monitorowane też w odniesieniu do tego. Tak?
To będzie temat na osobną audycję. Mam nadzieję, że się spotkamy i będziemy rozmawiali. Wracając do polityki senioralnej.
Właśnie, wracając do polityki senioralnej, czyli jeżeli sobie uświadomimy sobie, także na poziomie regionalnym czy na poziomie lokalnym, a tak na sprawę to my emerytur i rent nie będziemy zmieniać. A więc de facto na poziom dochodów raczej mamy niewielki wpływ wśród osób starszych. No chyba, że zaczniemy promować i subsydiować przedsiębiorczość senioralną. Tak, to jest jakaś opcja dla województwa. No to zostaje nam, moim skromnym zdaniem, w pierwszej kolejności na pewno zrobienie dobrych dokumentów strategicznych, tak żeby to było uporządkowane, co my mamy zamiar robić. I na poziomie województwa, i na poziomie poszczególnych gmin. Gmin, jeżeli dobrze pamiętam, w województwie podlaskim mamy 118, więc skala raczej jest dość duża wyzwania. W większości gmin zazwyczaj coś na temat starzenia starości pojawia w przypadku dokumentów związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych, ponieważ taki dokument zgodnie z prawem każda gmina musi mieć. Inna sprawa, co w poszczególnych gminach w tym obszarze się pojawia, to jest naprawdę szeroki zakres, jakby poziom i dociekliwości i planowania pod tym względem.
No i widzi pan, się pojawia jako problem społeczny, a nie jako wyzwanie na przykład w strategii rozwoju gminy.
No, nomenklatura jest nadal dość, powiedzmy sobie, inna niż to, co my mamy z perspektywy naukowej. Tak? Natomiast rad seniora w skali województwa mamy ile w tej chwili? 13 czy 14, prawda? Czyli wychodzi, że mamy tak...
Jak na szczeblu powiatu, bo mamy 14 powiat.
Nie, one się nie pokrywają z powiatami.
Nie, ale żeby są.
Czyli
porównać
na dobrą sprawę
skalę.
Mamy coś tak jakby około 11-12% tak gmin, które mają chociaż rady seniora, czyli teoretycznie ciała, które mogą być jakby ciałami konsultacyjnymi dla burmistrzów, prezydentów czy wójtów, tak? Więc teoretycznie w tych gminach bym upatrywał, że one jako pierwsze będą tworzyć tutaj jakieś dokumenty strategiczne. Oczywiście ja mogę sobie tylko życzyć, żeby one powstawały razem z osobami starszymi i były wdrażane później z osobami starszymi.
Żeby odpowiednio do sprawy się przygotować, to najpierw owych seniorów trzeba upodmiotowić, czyli uaktywnić ich w sferze konsultacyjnej, w sferze pewnej reprezentacji.
Uświadomić im to, że
mogą mieć wpływ.
Tak, że mogą mieć wpływ. I to jest coraz częściej zauważalne, że oni to rozumieją, szczególnie to młodsze pokolenia osób starszych, powiedzmy sobie. I rzeczywiście w 14 miejscach w województwie są rady seniorów. Jedne działają lepiej, drugie gorzej. Generalnie działają wszystkie... w konkretnym i szczytnym celu. W dużej mierze skupiają się one na raczej organizowaniu życia seniorów, tego takiego aktywnego, niż na tworzeniu dokumentów. Chociaż są i takie, które te dokumenty chcą tworzyć. Jakoś tak w Białymstoku tylko nie słyszę o tym, żeby coś się dużo z radą działo, żeby coś rada dużo potrafiła zaoferować, ale też jest.
Znaczy, ja jeszcze muszę poprawić jedną rzecz. Życzenie, które ja bym miał sobie przynajmniej, żeby te dokumenty nie dotyczyły tylko stricte osób starszych, które żyją tu i teraz, tylko postulat, który my mamy z perspektywy naukowej, to jest polityka publiczna wobec starzenia się ludności. Tak? Czyli starzenie obejmuje się także osoby młodsze, czyli osoby
tak,
w każdym na dobrą sprawę wieku. A więc nawet jeżeli są to, miałyby być jakieś konsultacje, to muszą być tak na dobrą sprawę dotyczące wszystkich obywateli danej gminy, a nie tylko wąskiego zakresu emerytów. Tak? Ponieważ wtedy będziemy rozwiązywać tylko problemy osób, które żyją tu i teraz. Natomiast dokumenty...
A nie przygotowywać się do tego wyzwania, które będzie za ileś lat.
Tak, dokumenty strategiczne jak sama nazwa wskazuje, raczej powinny dotyczyć perspektywy długoterminowe, a nie na przykład okresu 3 czy 4 lat, bo w tym okresie nie da się, to są dokumenty powiedzmy taktyczne wtedy, tak po wojskowemu mówiąc, a natomiast strategiczne to chyba raczej perspektywa 20-30 lat, prawda?
I za chwilę do tego powrócimy, krótko, wskazując czy podpowiadając, w jakim kierunku iść, jeśli chodzi o politykę senioralną, czy o politykę starzenia się, bo to lepiej brzmi. Na zakończenie o działaniach, które trzeba podjąć już dzisiaj, aby zapewnić wsparcie dotychczasowej grupie seniorów, a jednocześnie przygotować się na gwałtownie rosnącą ich liczbę wokół nas, stwierdziliśmy przed chwilą w naszym programie, że najważniejsza kwestia to wiąże się z upodmiotowieniem owych seniorów, tak żeby wysłuchać ich opinii na temat tego, czym warto się zająć, ale jednocześnie doszliśmy również do wniosku, że trzeba się przygotować, czyli poznać opinię nas współczesnych, na jaką starość liczą.
Tak, dlatego że w tej chwili mówimy o osobach, które będą stare za te 11 lat także, prawda? Czyli to jest to.
A za 40 tym bardziej.
Tym bardziej. Więc to jest to, co my cały czas usiłujemy promować. Nie robimy getta, nie wydzielamy tylko i wyłącznie seniorzy, to jest grupa, którą się trzeba zająć, tylko właśnie działania międzypokoleniowe i działania, które młodym pokażą, że będą kiedyś starzy, prawda? Którzy uświadomią to, a tym starym pozwolą się, nie wiem, dzielić doświadczeniem czy swoimi sprawami, problemami i tak dalej.
Ale ja myślę, że chociażby, czego nie warto w życiu robić, żeby później na starości nie cierpieć.
Tak, albo nawet jak zrobić dobre kluski, bo młodzi tego nie potrafią.
O, też ważne.
Ja wrócę znowu do dokumentów, bo dokumenty, ja rozumiem, że w tym kraju część dokumentów być może jest nadal traktowana jak tak zwane pułkowniki, że się przygotowuje po to, żeby tylko i wyłącznie stały na półce, a później nikt tego nie czyta i nie ten.
Analizuje.
Akurat ja się zawodowo zajmuję czytaniem tego typu dokumentów, więc
no
ja nie mam
z tym
problemu.
No to co wynika z tego?
Myślę, że mamy bardzo ciekawy i dobry przykład przyjętą w sierpniu tego roku strategię polityki senioralnej w województwie mazowieckim. A muszę podkreślić, że przygotowałem przez najwybitniejszych w zasadzie w Polsce gerontologów, między innymi profesor Szatur-Jaworską i profesora Błędowskiego. I myślę, że ten dokument jest modelowy, więc jakby myślę, że coś podobnego
czym
może
powstać
w województwie podlaskim.
W porównaniu do reszty?
Tym, że po pierwsze grupy problemowe, czy obszary, tak, w których interwencje powinny być podjęte, są jasno wyróżnione, ale też w nawiązaniu do konkretnych ustaw, więc nie są wzięte z kosmosu, tak powiedzmy, czyli na zasadzie czas wolny, edukacja, zatrudnienie, bezpieczeństwo ekonomiczne, opieka, zdrowie, kształtowanie przestrzeni publicznej. I na ten ostatni element podkreślam, bo na przykład u nas, wiem, z taką mam wrażenie, że dyskusji na ten temat jakoś zbyt wiele nie ma, że przez same przekształcenia przestrzeni publicznej można dość dużo oszczędzić. Mam tu na myśli transport czy zagospodarowanie ulic. No, tak,
przygotowanie tak. Ławeczek, żeby seniorzy mogli odpocząć.
Się mówi od lat.
I poza tymi 7 obszarami, oczywiście tam jest między tym, oczywiście też temat, którym ja się zajmuję stricte, czyli srebrna gospodarka tak zwana. Oczywiście dalej dochodzimy do uporządkowania celów, tak, i działań. I co tutaj zostało zaproponowane w tym dokumencie? Wydaje mi się, że oczywiście coś podobnego można dostosować do potrzeb województwa podlaskiego z tą różnicą, że w województwie podlaskim trzeba brać pod uwagę, że połowa ludności prawie mieszka na obszarach wiejskich tak zwanych. Tak? Więc na pewno skala wyzwań, szczególnie związanych z deinstytucjonalizacją usług społecznych i opiekuńczych, jest zupełnie inna.
Co to znaczy?
Oznacza to na przykład...
Bo musimy zmierzać
do kropki. Na przykład rozwój wolontariatu opiekuńczego, tak, czy dostęp do pielęgniarek, tak, które będą dojeżdżać. Tak,
mobilne będą, a na razie instytucje, które dojeżdżały mobilnie do pacjenta, zostają w naszym województwie likwidowane.
Ale to jest właśnie między innymi działka dla tych młodszych seniorów. Ja w tej chwili mam senioralny wiek i mam mamę, która jest ode mnie dużo starsza. I to jest właśnie... To współżycie dwóch pokoleń, prawda? Czyli te młodsze seniorki, seniorzy mogliby świadczyć wolontariat opiekuńczy czy niekoniecznie wolontariat.
No, ale muszą zdobyć doświadczenie, muszą zdobyć umiejętności i tak dalej.
W związku z tym...
I to jest... Wrócę do dokumentów. Dobrze by było, gdyby w dokumentach, które u nas mogłyby powstać albo powstaną, było jasno sprecyzowane, jaki konkretnie podmiot, jaka instytucja wdraża co. W tej chwili w tym programie ROPS-u, moim skromnym zdaniem, to jest całkowicie niejasne, ponieważ grupy zostały wrzucone w jedną kategorię wszystkie, to tak nie działa, także wszyscy będziemy
robić
wszystko.
Czyli jeśli określamy zadanie, musimy określić podmiot,
mało
który
tego,
będzie to nadzorował
co ja muszę też podkreślić, dobrze by było, gdybyśmy nie tylko monitorowali tak wydawanie tych środków i wdrażanie tych działań, ale też je ewaluowali co jakiś czas. Natomiast nie wiem, czy ktoś zna efekty tego programu, który jest wdrażany w województwie podlaskim.
Mamy raport, który niewiele nam mówi. Ale jeżeli Rada...
Pani Jolanto, już musimy kończyć. W związku z tym stawiamy kropkę. Do sprawy będziemy wracali, bo problem z pewnością nie zniknie, a wyzwanie jest przed nami. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli Jolanta Wołągiewicz, Podlaska Rada Seniorów i Stowarzyszenie Szukamy Polski oraz doktor nauk o polityce publicznej Andrzej Klimczuk. Byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
To wszystko w programie. Lech Pilarski. Do usłyszenia.